sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5 minut po godzinie 18 w kalendarzu mamy niedzielę, 14 dzień grudnia, to już 348 dzień 2025 roku. Zaczynamy na antenie Polskiego Radia Poznań kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Pakczyński, w studiu pracują
Dawid Cyfrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, tyle tylko, że około 19.45 zaprosimy Państwa na kolejne, ostatnie już w tym sezonie wydanie naszego motosportowego magazynu Auto Moto Pyrlandia. Ale to dopiero o 19.45. Wcześniej przegląd najważniejszych informacji nie tylko tego weekendu. Powrócimy m.in. do meczu Ligi Konferencji UEFA pomiędzy Lechem a niemiecką ekipą FSV Mainz. Zajrzymy jeszcze i porozmawiamy o jakichś ploteczkach z poznańskiego kolejorza. Będzie podsumowanie wydarzeń na koszykarskich parkietach. Powiemy o piłce ręcznej, także o siatkówce i hokejowej Superlidze. Spotkamy się z szefem Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Tadeuszem Tomaszewskim, by porozmawiać o tym, co prawnie zmieniło się w polskim sporcie w roku 2025. Nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, w tym podsumowanie szefa całej wielkopolskiej piłki Pawła Wojtali. Zajrzymy także do obozu liderów futbolowej trzeciej ligi, czyli do Środy Wielkopolskiej, a także czwartej ligi, czyli do Kurnika. Będzie także o powiatowym rankingu wielkopolskim sportowo-turystycznym organizowanym przez Ludowe Zespoły Sportowe. To wszystko do godziny 20 na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Tak zerknąłem jeszcze na kartkę z kalendarza i Dawid, wyobraź sobie, że dzisiaj pewien znany piłkarz obchodzi jubileusz, obchodzi urodziny i to dokładnie okrągłe 40. Kto to może być?
Jakaś podpowiedź? Polak czy zagraniczny?
Reprezentant Polski, wybitny reprezentant Polski, uczestnik dużych imprez, nieźle się spisywał i grał także w niemieckiej Bundeslidze.
85. rocznik, ojej, to musiałbym się teraz zastanowić.
Jakub
Błaszczykowski.
Tak jest, wszystkiego najlepszego dla Kuby Błaszczykowskiego z okazji 40, a więc inżynierem karwowskim futbolu teraz został od dzisiaj. No, a my przechodzimy do najważniejszych sportowych informacji dnia i pewnie co, od piłki zaczniemy.
Tak jest, bo w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie dziś odrabianie zaległości. Raków Częstochowa niespodziewanie przegrał z Zagłębiem Lubin 0-1. Trwa spotkanie Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok, na razie jest 0-0. O 20.15 Legia Warszawa zagra z Piastem Gliwice. Lech Poznań swój zaległy mecz z Piastem zagra na wiosnę. W czwartek Lechitów czeka jeszcze starcie w Ołomuńcu z Sigmą w ostatniej kolejce Ligi Konferencji. Kaja Ziomek, Nogal i Damian Żurek zajęli drugie lokaty na 500 metrów w ostatnim dniu zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w norweskim Hamar. W piątek oboje również stali na podium na tym dystansie. Ziomek Nogal była druga, a Żurek trzeci. Słoweniec Domen Preutz wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niemiec Klingenthal. Pozostałe miejsca na podium zajęli Japończycy. Drugi był Ren Nikaido, a trzecie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 20. Włoszka Lisa Witocki wygrała w austriackim Hoch Filcen bieg na dochodzenie na 10 km w biatlonowym Pucharze Świata. Natalia Sidorowicz zajęła 25. miejsce, Kamila Żuk była 52., a Anna Mąka 57. Panowie rywalizowali w sztafecie 4x7,5 km. Polacy zajęli odległe 15. miejsce, wygrali Norwegowie. Norwegowie Caroline Simpson-Larsen i Einar Hedegaard triumfowali w zawodach Pucharu Świata w biegu na 10 km techniką dowolną, które odbywają się w Davos w Szwajcarii. Na 36. pozycji uplasował się Dominik Bury. Aleksandra Kołodziej była 55. Nowozelandka Alice Robinson wygrała w niedzielę w St. Moritz pierwszy w sezonie supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Maryna Gąsiennica Danielu plasowała się na 29. pozycji. Panowie rywalizowali w Val d'Isère w slalomie. Wygrał Norweg Timon Haugan. W hali Politechniki na poznańskim Piotrowie rozpoczął się mecz 10. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet. Enea AZS Politechnika gra z AJP Gorzów Wielkopolski. Jak sytuacja na parkiecie?
Zaczęło się znakomicie. Podobnie podopiecznych trenera Wojciecha Szabalskiego. To już szósta minuta pierwszej kwarty tego spotkania i akademiczki z NIJZS Politechniki Poznań prowadzą z akademiczkami z Gorzowa Wielkopolskiego 16-8.
Oczywiście będziemy dla Państwa śledzić wszystko to, co dzieje się w hali Politechniki, dodając jednocześnie, że bezpośrednia transmisja trwa w MC Radio na fali 102,7 FM. A w pierwszej lidze pani Lutyn Czaleszno przegrała z MKS-em Pruszków aż 52-77.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Muzycznie będziemy startować od nagrania Boogie Woogie przez 3 minuty i 7 sekund, a później powrócimy do czwartkowego wieczoru przy Bułgarskiej, gdzie kolejny europejski odcinek, czyli Liga Konferencji, i odbywał się tam mecz kolejorza z niemiecką ekipą Mainz.
Kolerbach tym razem tutaj blisko pola karnego poznańskiej drużyny, jest przy nim Pereira. Kolerbach niebezpiecznie i niestety gol. I to azjatycki gol w tym spotkaniu, ale się oszalał ze szczęścia ten, który pojawił się na boisku, a więc było to nieprawdopodobne przyspieszenie z lewej strony, dośrodkowanie Kolerbacha. Trochę przystęli obrońcy kolejosa, no i rzeczywiście jakby pędził na prostej Kawasaki, ustawiony ze wzrokiem wbitym w bramkarza, skoncentrowany Mikael Isak, nawet nie drgnęła mu powieka, lekko podskakuje na linii bramkowej Daniel Bac, 34-letni bramkarz, ale podcineczka w stylu Antonina Panenki, to starsi kibice pamiętają, a mówiąc bardziej młodego pokolenia, piękna podcinka w samym środek bramki i ta piłka przelobowała Daniela Baca, jest 1-1.
Overall I'm quite satisfied.
Generalnie patrząc, jestem całkiem zadowolony z tego, w jaki sposób zagraliśmy. Uważam, że kontrolowaliśmy to spotkanie w należytym stopniu. Oczywiście mieliśmy więcej tych szans w drugiej połowie, szczególnie w okresie, kiedy graliśmy 11-10. Wtedy było nam łatwiej dochodzić do tych sytuacji, kreować sobie okazje i myślę, że wychodziło nam to wtedy całkiem nieźle. No ale oczywiście w takich sytuacjach, kiedy tych okazji nie jesteś w stanie wykorzystywać, no to jesteś po meczu trochę rozczarowany, więc trochę rozczarowany oczywiście jestem, ale też trzeba oddać Mainz, że broniło w tym fragmencie szczególnie bardzo dobrze. Właśnie w tym fragmencie, kiedy grało 10-11, potrafiło sobie całkiem nieźle radzić w defensywie.
Antoni Kozubal, po meczu z FSV Mainz jest troszkę rozczarowania, że nie udało się wygrać, bo to ostatnie 15-20 minut, no to rzeczywiście bardzo duża wasza przewaga. Zdominowaliście niemiecką drużynę. No
tak, to akurat ze względu na tą czerwoną kartkę ich, ale myślę, że też z perspektywy całego meczu tak szkoda, bo czuliśmy, że cały mecz dominujemy. W sensie, że mamy kontrolę nad tym, że na pewno nie jesteśmy gorsi i no i dobrze się czuliśmy w tym meczu, prowadziliśmy grę, więc no na pewno szkoda.
Czymś was Niemcy zaskoczyli?
Tak, trafił akurat z tym i się sprawdził.
W pierwszej połowie przydarzały się też błędy w defensywie. Był taki moment, kiedy już praktycznie przez moment się zastanawialiśmy, czy nie trzeba będzie dwóch bramek odrabiać, bo tam centymetry decydowały o tym spalonym. Widać było też jakoś, kiedy oni przycisnęli nieco mocniej, czy nie czuliście tego z boiska?
Na pewno top drużyna w Bundeslidze gra, więc top 5 lig, bardzo dobrzy zawodnicy też z super jakością, ale takowej różnicy myślę, że nie odczułem ja bynajmniej, jeżeli chodzi nawet o ekstraklasę, że podobny poziom, takie małe detale się różnią, to na pewno, no ale poziomem gry myślę, że podobnie. Też jako drużyna, jako tak w środku czujemy się bardzo dobrze razem, wyniki też to oddają, więc liczymy na dobry występ kolejny. No i tyle.
Inna sprawa, że po tym remisie niestety spadliście na 20 miejsce, tam będzie na styk, trzeba będzie naprawdę swoje wywalczyć. To będzie trochę mecz takiego, powiedziałbym, podwyższonego ryzyka, pod dużym ciśnieniem, że nie można sobie na najmniejszy błąd pozwolić, prawda?
Na pewno podejdziemy do analizy, na pewno niebawem. Na razie skupiamy się też, żeby odpocząć, bo naprawdę dużo tych meczów, więc...
Nie zagracie teraz w weekend, rzadko się to zdarzało w tej rundzie, żeby mieć cały tydzień na przygotowanie się do meczu, to może zadziałać na waszą korzyść?
Na pewno też tak psychicznie, myślę, każdy odpocznie, inaczej przebiegnie ten mikrocykl, myślę, że tylko na plus, że będziemy mogli odpocząć.
Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa, oglądaliśmy wspólnie z trybun Enea Stadionu meczy kolejorza z ekipą FSV 05 Mainz. Skończyło się remisem 1-1.
Myślę, że chyba jednak ten wynik 1-1 jest sprawiedliwy. Zarówno Niemcy, jak i Lech mieli swoje szanse. No, nawet nie wiem, czy w pierwszej połowie drużyna Mainz nie była ciut lepszym zespołem i miała troszeczkę lepsze te okazje. Z perspektywy jednak boiska trzeba oddać, że obie drużyny zasłużyły na punkt. Owszem, Lech grał przez ponad 20 minut z przewagą i ten obraz gry faktycznie się zmienił, bo ta pierwsza część drugiej osłony nie wyglądała najlepiej w wykonaniu Lecha, to goście jednak tutaj troszeczkę przycisnęli, troszeczkę Lech musiał się jednak nawet nisko czasami bronić i ta czerwona kartka jakby jednak odmieniła te losy spotkania, też obraz gry, bo losów niestety się nie udało. Szkoda, Pablo Rodriguez miał fantastyczną sytuację, no to właściwie była ponad 100%.
Dawid Dobrasz, meczyki.pl. Dawid, krótko o tym remisie, sprawiedliwe czy nie w spotkaniu z Mainz?
Dobre pytanie. Właściwie można by powiedzieć, że sprawiedliwy, ale mam takie słowo w głowie jak niedosyt, bo jednak po tej czerwonej karcie Lech przeważał, miał sytuacje, niecelne strzały, ta fantastyczna akcja Rodriguez'a, gdzie mogła zakończyć się golem, właściwie to podanie takie na kilku metrach, wymiana podań, no czegoś zabrakło i szkoda, bo mielibyśmy dzisiaj już tutaj w Poznaniu przyklepany awans. To będzie trzeba przypilnować w Ołomuńcu. Nie jest to niemożliwe, scenariusze są bardzo pozytywne. Kilku piłkarzy zagrało nieźle. Dobrze, że obrona zaczyna się scalać i ten Lech naprawdę może się kibicom tutaj przy Bułgarskiej podobać. Był ofensywny, atakował zespół z Bundesligi. Okej, ktoś powie, że ostatni zespół w tabeli, no ale jednak to jest szósta ekipa poprzedniego sezonu. Myślę, że kibice Lecha, którzy się przyszli przy Bułgarskiej, są nieco zadowoleni, że widzieli Lecha, który walczy, ale ten niedosyt to jest słowo, które ciśnie mi się na usta.
Zostało troszkę niedosytu po remisie 1-1 z drużyną Mainz. Oczywiście wszystko rozstrzygnie się w najbliższy czwartek, 18 grudnia od godziny 21 na stadionie w Ołomuńcu, bo właśnie Sigmund zagra kolejosze w szóstej kolejce Ligi Konferencji UEFA. My polecamy Państwu bezpośrednią relację na antenie Polskiego Radia Poznań. Czwartek startujemy o godzinie 21 i będziemy pracować aż do 24, bo oczywiście po końcowym blisku zaprosimy Państwa jak zwykle po europejskich spotkaniach do naszego pomeczowego studia, bo chcemy poznać Państwa gorące opinie, oby to były pozytywne, optymistyczne wieści, które napłyną do nas z Ołomuńca. Czwartek, godzina 21, startujemy i polecamy się Państwu. Na później będzie trochę urlopów dla piłkarzy kolejorza, bo poczekamy na oficjalny ligowy mecz do 30 stycznia, dokładnie do piątku, do godziny 20:30, oczywiście już w roku 2026, kiedy na stadionie piłkarze kolejorza podejmą gdańską Lechię.
I to będzie taki bardzo specyficzny czas, gdzie będą Państwo bombardowani najróżniejszymi doniesieniami z obozu kolejorza, najczęściej transferowymi, ale nie tylko. I proszę uważać, bo będzie się tam pojawiało, jak to z reguły bywa, mnóstwo fake newsów. A o tym, jak kolejorz radzi sobie z tymi fake newsami w naszej kolejnej rozmowie.
Jeżeli chodzi o fake newsy, to bardzo dużo jest ich w sporcie, przede wszystkim w piłce nożnej, bo to zawsze są gorące tematy, na przykład transferowe. Często dotyka to także poznańskiego Lecha. Menedżer do spraw komunikacji i relacji z otoczeniem Maciej Henschel. Maciej, choćby ostatnio ta sprawa związana z Luisem Palmą, pojawiły się różne jakieś informacje, informacyjki na niektórych portalach. Musieliście troszkę to prostować. Jak sobie z takimi właśnie fałszywymi informacjami radzić jako wielki klub?
Niektóre lepiej przemilczeć, bo są takie sytuacje, których po prostu nie warto się zajmować, bo po pierwsze temat się nawarstwia, a po drugie często mówi się, że prawdziwe są tylko informacje, które nie są sprostowane, więc oczywiście różnie się do tego podchodzi. Tutaj należało sprostować ze względu na to, że jakby od początku informowaliśmy i komunikowaliśmy, że Luis Palma jest piłkarzem Lecha Poznań do czerwca, że nie ma jakby żadnych zapisów dotyczących skrócenia ewentualnego wypożyczenia, że Lech ma wszystkie karty w swoich rękach, jeżeli chodzi o ewentualne zatrzymanie Luisa Palmy właśnie po tym okresie wypożyczenia. Może go wykupić Lech z Celticu, także tutaj będą decyzje zapadać wiosną. Niepotrzebne jakieś informacje właśnie z honduraskiej prasy bodajże o tym, że nowy menedżer Celticu może nagle zimą sięgnąć po Luisa Palmę, ale różny wymiar mają te fake newsy. Niestety media społecznościowe sprawiły, że wysyp takich nieprawdziwych informacji pojawiających się wokół sportu, wokół klubów jest bardzo duży, że też przypomnimy już naprawdę takie te najbardziej absurdalne sytuacje sprzed 6-7 lat, gdzie Darko Jeftić był jeszcze piłkarzem Lecha i miał rzekomo za pomocą kaloryfera namawiać do przyjścia do niego Jasmina Buricza, żeby razem imprezowali. Sęk w tym, że oni nie mieszkali w tym samym bloku, więc raczej ciężko za pomocą kaloryfera było im się pozumieć. No ale to już tak pół żartem, pół serio. To są już historie, jakby wobec których nie należało się w ogóle tym zajmować. Natomiast kiedy dotyczy sportu, kiedy dotyczy naprawdę odkłamania jakiejś sytuacji, to na pewno reagujemy. Tak było też z Timothy Umą ostatnio, kiedy był na zgrupowaniu reprezentacji Kenii, kiedy nie zagrał w żadnym meczu. Oficjalny komunikat z federacji był taki, że ma uraz. Natomiast my dostaliśmy informację i taki też był przekaz, że problemy rodzinne się pojawiły u Timothy Umy. Musiał być w szpitalu. Dostał zresztą kilka dni dłużej wolne i wrócił dopiero do Poznania właściwie na początku kolejnego tygodnia po zgrupowaniu reprezentacji narodowej. Także raz reagujemy, raz nie, w zależności od wyczucia, od sytuacji.
Radio Poznań pod koszami.
A wizytę pod koszami rozpoczynamy od 11. kolejki Orlen Basket Ligi Panów. Wczoraj drużyna Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski grała w Zielonej Górze z tamtejszym Zastalem i niestety Stalówka to spotkanie przegrała 84-98. Najskuteczniejszy w wielkopolskiej drużynie był Amerykanin Trenton Gibson, który zdobył 20 punktów. No to posłuchajmy, co Amerykanin, a także trener Andrzej Urban powiedzieli po tym meczu.
You know, we had a good start to the game.
Mieliśmy bardzo dobry początek meczu. Udało nam się dorównać Zastalowi pod względem fizyczności. Oni mieli kilka ranów. Za każdym razem udało nam się wracać. Natomiast minusem to była nasza obrona. Zbiórki fizycznie jesteśmy przygotowani. Możemy wygrać z każdym. Natomiast dzisiaj to nie był taki dzień.
Tonight we didn't come with the physicality necessary.
Myślę, że końcowy wynik nie odzwierciedla przebiegu tego spotkania. Było wiele momentów. Koszkówka generalnie to jest gra ranów, gra momentów. Było wiele momentów, w których my mogliśmy złapać odpowiedni rytm, czy to ofensywnie, czy defensywnie jednak z różnych względów nie łapaliśmy. Czy to przez obronę, czy to przez gwizdki sędziów, czy to przez straty, które napędzały szybki atak zespołu z Zielonej Góry. Jako drużyna musimy zrozumieć, że tracąc tak dużo punktów będzie nam bardzo ciężko wygrywać spotkania. Dużo nad tym pracujemy, dużo o tym rozmawiamy, jednak nie zawsze widać efekty. Poświęciliśmy dużą uwagę na to, aby być dzisiaj fizycznym i aby było dobre przygotowanie scoutingowe, jeśli chodzi o przeciwników. Myślę, że tego dzisiaj w egzekucji zdecydowanie brakło. Nie może być tak, że każdy closeout czy każde minięcie na przykład z Luisem, który wiemy, że jest dużo lepszym graczem grającym do kosza niż rzucającym za trzy punkty, my przegrywamy. Czy każdy close-out z Garrisonem jest przegrany, pomimo tego, że on jest dobrym shooterem, to i tak trzeba czasem po prostu ustać jeden na jeden na close-aucie, bo kreuje dużo przewag i myślę, że tutaj mieliśmy dzisiaj z tym problem. Do tego doszło zbiórka w ataku zespołu przeciwnika oraz nie zatrzymaliśmy ich szybkiego ataku. Za dużo rzeczy dzisiaj w naszym zespole nie zagrało, abyśmy mogli wygrać z Zieloną Górą, która uważam, że była dość dobrze dysponowana.
No i ostatecznie Stalówka przegrała 84-98, a w pozostałych spotkaniach tej 11. kolejki Orlen Basket Ligi Panów, które już za nami, Start Lublin przegrał z Treflem Sopot 84-105. King Szczecin pokonał GTK Gliwice 85-78. Górnik Wałbrzych wygrał z Warszawską Legią 81-79. Dzisiaj Anwil Włocławek pokonał Miasto Szkła Krosno 99-93. Natomiast Dziki Warszawa pokonały Twarde Pierniki Toruń 110-91. Trwa jeszcze mecz Arki Gdynia z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jutro Śląsk Wrocław zagra z Czarnymi Słupsk.
Teraz o 14. kolejce pierwszej ligi męskiej koszykówki. Zacznijmy od dobrej wieści z leszczyńskiej hali Trapez. Tam ekipa Nowi Meksu Polonii 1912 pokonała po bardzo zaciętym meczu Spójnie Stargard jednym punktem 88-87. Nie udała się wyprawa koszykarzom Enei Basketu Poznań do Perpina na mecz z tamtejszą ekipą Deki. Porażka poznaniaków 75-85. W innych meczach, które się już zakończyły w pierwszej lidze męskiej koszykówki, GKS Tychy przegrał z łódzkim klubem sportowym 84-105. Drużyna Sokoła Łańcut przegrała także z Kotwicą Kołobrzeg. Sokół Łańcut wygrał z Kotwicą Kołobrzeg 87-78. Dwa kolejne dzisiejsze mecze: Miners Katowice z Astorią Bydgoszcz i Notecin Wrocław z WKK Wrocław jeszcze trwają.
W drugiej lidze koszykarzy w grupie A w meczach z udziałem wielkopolskich drużyn Na wyjeździe Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Arkę Gdynia, w zasadzie rezerwy tego klubu, 93-68. Wyjazdowy mecz także za koszykarzami sklepu polskiego MKK Gniezno i także zwycięski, tym razem z SMS-em PZKoszem Władysławowo, 82-63. Także na wyjeździe Manalejk Sokół Marlboro Międzychód pokonał Energę Elbląg, 89-82. A w pozostałych meczach, które już za nami, AZS Toruń wygrał z KS-em Kutno, 86-74. Żak Koszalin pokonał Basket Kruszwica, 79-69. Port Gdynia wygrał z Pogonią Mogilną, 89-77. Natomiast Akademia Gortata z Gdańska pokonała TKM Wrocławek, 76-71.
Grupa D drugiej ligi męskiej koszykówki. Zacznijmy od meczów, które obecnie trwają na parkietach. W Pleszewie gra drużyna kosza ciepłomaksu kompaktowego Pleszew z teamem Piastem Oleśnica i w tej chwili mamy 5 minuty 51 sekund do końca tego spotkania i prowadzenie drużyny z Pleszewa jednym punktem, 77-76. Z kolei zaczęła się w tym momencie trzecia kwarta spotkania w Prudniku. MKS Smykę Prudnik gra z drugą drużyną Enei Basket Poznań. Do przerwy po 20 minutach było prowadzenie i w dalszym ciągu taki wynik jest. Prowadzenie gospodarzy z Prudnika 38-27. Meczach, które się zakończyły w grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki, Wiara Lecha Poznań przegrała z Maksimusem Kąty Wrocławskie 63-75. Pyra ZTC Szkoła Gortata Poznań pokonała jednym punktem drugą drużynę ze Stalo Zielona Góra 98-96. W innych meczach Turów Skorzolece pokonał Wysoko Basket Gorzów 117-57. Pogoń Prudnik wygrała też Wysoko z drugą drużyną WKK Wrocław 117-67. Sudety Jelenia Góra pokonały Gimbasket Wrocław 111-58.
W Orlen Basket Lidze Kobiet, bo teraz czas na kobiecą koszykówkę, w hali Politechniki na poznańskim Piotrowie trwa mecz Enei AZS-u Politechniki Poznań z AJP Gorzów Wielkopolski. Zacięte spotkanie, mamy 6 minutę drugiej kwarty i na razie poznanianki prowadzą 30-24. Po pierwszych 10 minutach podopieczne Wojciecha Szawarskiego prowadziły 24-15. No ta druga kwarta nieco słabsza. Spoglądamy jeszcze w indywidualny dorobek. Na razie 10 punktów dla poznańskich koszykarek Aleksandra Pszczolarska. Oczywiście będziemy dla Państwa na bieżąco wynik tego meczu śledzić. A w meczach tej 10 kolejki, które już za nami, Wicho Zielenia Góra przegrał z AZS-em Lublin 56-74. Energa Toruń uległa Zagłębiu Sosnowiec 69-83. VBW Gdynia niespodziewanie przegrała z Wisłą Kraków 83-91, a dziś Polonia Warszawa pokonała Mosir Bochnia 76-71.
Teraz o 12 kolejce pierwszej ligi kobiecej koszykówki. Najświeższa informacja, dzisiaj w Lesznie ekipa Lutęczy bardzo wyraźnie przegrała z MKS-em Pruszków 52-77, a wczoraj ciekawe spotkanie na poznańskiej Chwiałce. Znakomicie grająca w tym sezonie ekipa Braver MKS-u Poznań podejmowała akademiczki z Uniwersytetu Gdańskiego.
Nie było niespodzianki w meczu MUKS-u Poznań z AZS-em Uniwersytetu Gdańskiego. Poznanianki pewnie wygrały 103-77. Trener Brother MUKS-u Krzysztof Dobrowolski. Panie trenerze, kluczem chyba dobre rozpoczęcie meczu, bo skoro udało się dobrze wejść w spotkanie, no potem trzeba było ten wynik po prostu kontrolować.
Dokładnie, udało nam się na początku zrealizować założenia. No trochę za mnie zaskoczeniem było taki wynik w pierwszej kwarcie, ale no otworzyło nam to całe spotkanie i dzięki temu no, wynik końcowy jest na korzyść naszą.
Zgodzi się pan ze mną, że przed spotkaniami z drużynami z dolnych rejonów tabeli bardzo ważny jest taki poziom, powiedziałbym, motywacji, tego, żeby nie zlekceważyć rywalek, żeby cały czas na takim pełnym fokusie do tego meczu przystąpić. To się chyba udało.
Tak, dokładnie. No, faktem mamy też młody zespół. To utrzymanie tej koncentracji, tej motywacji wewnętrznej, boiskowej, no jest trudne z racji wieku, no i też braku doświadczenia. Jak na razie nam się to udaje, cieszę się i mam nadzieję, że będziemy kontynuować to, co nam wychodzi.
Kolejny pozytyw wynikający z tego spotkania, no to mógł pan pograć pełnym składem, nawet te, które tych minut miały mniej, teraz po prostu te swoją szansę otrzymały.
Brakowało mi tego zaufania do zawodniczek w poprzednich ciężkich spotkaniach. W tym meczu udało mi się otworzyć całą ławkę, wszystkim dziewczynom udało się zapunktować, także cieszę się z tego.
24 punkty w tym spotkaniu rzuciła Alicja Schlosser, 103-77, niespodzianki nie było i chyba być nie mogło.
różnica w tabeli była wyraźna i to chyba się potwierdziło na parkiecie, że jednak ta dysproporcja spora między wami a drużyną z Gdańska.
Tak, na pewno tabela pokazywała na to, że jest to zespół słabszy, aczkolwiek trener nas szykował na ten mecz, że wcale dziewczyny się tak łatwo nie położą. Weszliśmy w ten mecz bardzo skoncentrowane, bardzo skutecznie weszliśmy w ten mecz, stąd od razu w pierwszej kwarcie taka przewaga. Nastawiałyśmy się na to, że dziewczyny postawią nam może troszeczkę mocniejsze warunki, no ale myślę, że nasza skuteczność właśnie dzięki niej zrobiłyśmy taką przewagę i pozwoliłyśmy też zagrać wszystkim zawodniczkom, które dotychczas zostawały mniej minut.
No właśnie, klucz to chyba właśnie dobre rozpoczęcie, żeby później nie prowadzić takiej nerwowości. Tutaj to się udało i chyba od początku pozbawiłyście rywalek takich gdzieś złudzeń na to, że mogą jakiś dobry wynik z Poznania wywieźć.
Tak, czasem mamy problem z dobrym wejściem w mecz, czasami dostosowujemy się do zespołu przeciwnego. Ale no, w tym meczu udowodniłyśmy, że jednak no, jesteśmy liderem i znajdujemy się na dobrym miejscu.
No właśnie, to, że jesteście liderem, powoduje także, że pojedziecie na turniej finałowy Pucharu Polski. Dla młodych dziewczyn to będzie naprawdę olbrzymia dawka doświadczenia, bo tam zmierzycie się z drużynami z Ekstraklasy. Fajna sprawa, naprawdę taka możliwość gry z najlepszymi.
Tak, bardzo fajna sprawa. Myślę, że wszystkie się cieszymy, że pojedziemy na ten puchar. Jest to też taki turniej prestiżowy, fajnie dla klubu, fajnie dla nas, fajnie dla młodych dziewczyn, które nigdy czegoś takiego nie doświadczyły, więc ja się bardzo cieszę.
Prestiżowa wyprawa do Sosnowca, koszykarek Ewrawer, Muxu Poznań, pierwszoligowej drużyny, która w ten weekend, a dokładnie wczoraj, pokonała akademiczki z Gdańska 103-77. O porażce Luten czy Leszno 52-77 z MKS-em Pruszków już wspominałem. To jeszcze jedna niezbyt dobra informacja, choć zacięte spotkanie odbyło się w Krakowie. Tamtejsza Korona 1919 grała z UKS-em, liderem Swarzędz, i drużyna z Wielkopolski przegrała ten mecz dwoma punktami 61-63. W innych zakończonych meczach pierwszej ligi kobiecej koszykówki Sparta Ziębice pokonała SMS PZKosz Łomianki 64-50. Pantery Łańcut zwyciężyły AZS Uniwersytetu Warszawskiego 81-46. Druga drużyna łódzkiego klubu sportowego pokonała Akademię Gortata Gdańsk 63-55. A łódzki Widzew wygrał z RMKS-em Rybnik 94-63.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
A zaczynamy od Orlen Superligi Kobiet, która de facto pauzuje, bo przecież trwają jeszcze Mistrzostwa Świata Kobiet. Co ciekawe, dzisiaj brązowy medal zapewniły sobie Francuzki, które wygrały z Holandią 33-31, a wieczorem w wielkim finale Mistrzostw Świata Norwegia zagra z Niemcami. W ten weekend w Polsce odrabiano jednak zaległości. W zaległym meczu drugiej czy trzeciej kolejki w zasadzie Tauron Ruch Szczypiorno-Kalisz przegrał u siebie z KPR-em gminy Kobierzyce 30-33. Natomiast już w najbliższą sobotę o godzinie 15 Enea MKS Gniezno zagrał u siebie z drużyną z Piotrkowa Trybunalskiego. Warto do Gniezna na to spotkanie się wybrać.
Superliga męskiej piłki ręcznej teraz. Cepter KPR Legionowo kontra Netland MKS Kalisz. To spotkanie tej kolejki dopiero jutro o 20.30 w hali w Legionowie. Nie grały zatem w ten weekend wielkopolskie drużyny jeszcze. Orlen Wisła Płocka pokonała Piotrkowianina 34-21. Industria Kielce zwyciężyła Gwardię Opole 48-26. A w już zakończonym dzisiejszym meczu Lotto Puławy przegrały z Gdańskim Wybrzeżem 31-42.
W lidze centralnej grał jeden wielkopolski zespół Enea WKS Grunwald Poznań, który przegrał na wyjeździe w Gorzowie z tamtejszą Stalą 31-34. W pozostałych spotkaniach Jurand Ciechanów uległ Śląskowi Wrocław 26-27. Pogoń Szczecin wygrała z AZS-em Warszawa 30-29, a łódzka Anilana wygrała po rzutach karnych z AZS-em AGH Kraków. Po 60 minutach był remis 29-29.
Nie walczyła w ten weekend ekipa Sparty Oberniki w grupie A pierwszej ligi męskiej piłki ręcznej, za to w grupie B kilka meczów z udziałem naszych ekip odbyły się. SPR Pulina Kąty Wrocławskie pokonała rezerwy Enei WKS-u Grundbote Poznań 41-22. MKS Tęcza Folplast Kościan przegrała na własnym parkiecie z Trójką Nowa Sól 23-27, mimo że Wielkopolanie prowadzili do przerwy 14 do 11. Porażka także w wyjazdowym meczu w Grodkowie z tamtejszym Omlimpem Realu Astromalu Leszno 25-31 i w spotkaniu bez udziału naszych ekip Orlik Brzeg przegrał jednym golem z KPR-em Gryfino 35-36.
W grupie C1 wielkopolski zespół to Start Konin, który przegrał niestety z KS Warszawianką 14-32. W pozostałych meczach Podlasie Nowe Piekuty wygrało z Pabianicami 33-25. Lider Radom pokonał AZS AWF Warszawa 31-28. Trójka Ostrołęka przegrała z Mazurem Sierpc 33-34. MKS Wieluń wygrał z pierwszym zespołem SMS-u Płock 36-33. Natomiast rezerwy polskiego SMS-u przegrały z Orlentami z Woleń 29-32.
Na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Za 20 minut godzina 19. Teraz przez 3 minuty będzie romantycznie, bo John Paul Young zaśpiewa Love is in the Air, a później będzie mniej romantycznie, ale o emocjach siatkarskich i hokejowych.
Radio Poznań pod siatką.
11. kolejka spotkań w pierwszej lidze kobiecej siatkówki. Tutaj mamy dwie mocne ekipy. Spisująca się naprawdę bardzo dobrze w tym sezonie drużyna Netland MKS-u Kalisz grała wyjazdowe mecze w Krośnie z tamtejszymi Karpatami. Kaliszanki wygrały ten mecz gładko 3-0 w setach do 18, do 17 i w secie trzecim nawet do 13. Także bardzo dobra postawa KS-u Piła w hali przy Żeromskiego właśnie w Grodzie Staszica. Ważna wygrana z Legionowią 3-1. Pierwszy set dla Fidanek 25-16. Drugi dla ekipy gości 20-25. Trzecia i czwarta partia jednak pod dyktando zawodniczek z Piły 25-15 i 25-14. W efekcie 3-1. Posłuchajmy opinii po tym spotkaniu. Mówią siatkarka drużyny pilskiej Emilia Schubert, trener Damian Zemło i powracająca po kontuzji do drużyny kolejna zawodnicza pilskiej ekipy Agnieszka Czerwińska.
Cieszymy się z trzech kolejnych punktów. No niestety drugi set nam uciekł, ale cieszy bardzo to, że w trzecim secie już wróciłyśmy i zamknęłyśmy to w czterech setach i mamy te trzy punkciki.
Sądzę, że mecz był trochę ospały. Trochę często rozwiązywał się na takich zero-jedynkowych sytuacjach, tak? Czyli mamy raz, dwa, trzy. Koniec. Raz, dwa, trzy, koniec. A z drugiej strony te przedłużone akcje, momentami brakowało w nich jakości, też takiej trochę cierpliwości. Dość szybko przychodziła frustracja i myślę, że dlatego. W drugim secie postawiłbym na trochę brak koncentracji i właśnie taką ospałość. Potem siatkarsko, no w momentach, w których zbliżaliśmy się do przeciwnika, a te szanse wypuszczaliśmy z rąk, więc nie dziwię się, że przeciwnik przy takiej przewadze po prostu sobie to dociągnął. Cieszymy się z każdego powrotu, także cieszymy się, że Agnieszka mogła wrócić, zagrać. Myślę, że jak na pierwsze spotkanie po przerwie, to na dobrym poziomie, chyba 3 bloki, nawet nieźle w ataku. Jeszcze rezerwy mamy duże, no ale cieszy to, że zespół przy powrocie Agnieszki wygrywa za 3 punkty i myślę, że ją też to najbardziej powinno cieszyć.
Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu mogłam sobie pograć na parkiecie, a nie pocić się w kwadracie i jedynie tylko odpoczywać. Pierwszy set zaczęłyśmy bardzo mocno, wynik do 16. Myślę, że małe rozluźnienie u nas się wkradło, trochę zabrakło determinacji, żeby drugiego seta też wygrać, ale potem od trzeciego i czwartego z powrotem, z pełną determinacją szłyśmy po zwycięstwo.
Tak właśnie było. KS Piła Legionowia 3-1, Karpaty Krosno Netland MKS Kalisz 0-3. W innych spotkaniach Solna Wieliczka pokonała Nikę Węgrów 3-0. KS Kijew Warszawa zwyciężył ten zespół Płomienie Sosnowiec 3-1. Bas Białystok pokonał Komunalnika Nysa 3-2, a MKS Kopko Imielin wygrał z drużyną Szkoły Mistrzostwa Sportowego ze Szczyrku 3-1.
W drugiej lidze kobiet w grupie pierwszej 9. kolejka. Wczoraj bardzo ciekawy mecz Enei Energetyka Poznań z SMS-em Police. Na to spotkanie wybrał się Grzegorz Hałasik.
I mamy 25. punkt. Laura Pysznik zapewnia zwycięstwo Enei Energetyk Poznań w tym spotkaniu, w którym to pokonują SMS Police 3-0.
Ewelina Delej wybrana najlepszą zawodniczką poznańskiego Energetyka. Zacznę od gratulacji. Zawsze cieszy indywidualne wyróżnienie.
Dziękuję bardzo. Bardzo cieszy. Myślę, że każda zasłużyła teraz na podziękowania, bo pokazaliśmy się bardzo dobrze i zagrałyśmy dobry mecz. Na pewno potrzebowałyśmy tego po ostatnich meczach w Gdańsku. Ale udało się. Teraz będzie tylko lepiej.
Powiedz, o co Energetyk gra w tym sezonie?
O zwycięstwo. Na pewno w każdym spotkaniu walczymy o jak najlepsze wyniki.
No, trzeba się trochę wspiąć w tabeli.
Tak, trzeba. Ale będzie dobrze.
Trzysetowe spotkanie i trzypunktowe zwycięstwo siatkarek Enea Energetyka Poznań. Wygrana 3-0 z SMS-em Police. Marcin Patyk, szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy tutaj dzisiaj za trzy punkty. Tutaj to jest nasz drugi lidze, drugi mecz domowy, bo zagraliśmy jeden z Kołobrzegiem, gdzie przegraliśmy. Zagraliśmy jeden Pucharu Polski, tak? Ale licząc drugą ligę, no to jeden. Dzisiaj był drugi mecz, więc jakby nie patrzeć, mieliśmy dotychczas dwie przegrane domowe, łącznie z Pucharem, w tym Puchar Polski. Więc to jest nasze pierwsze zwycięstwo i to bardzo cieszy. No i te trzy punkciki jak najbardziej super cenne.
To miejsce w środku tabeli chyba ci nie przystoi.
Chcemy być na pewno w czwórce i chcemy grać w playoffach. No i chcemy u nas wygrywać mecze i dogonić tą czwórkę. Tam jest nieduża różnica punktów między tymi zespołami, więc na dobrą sprawę jeden, dwa mecze i gdzieś tam ta czwórka jest osiągalna jak najbardziej. Musimy pilnować swojej gry, bo tutaj mamy młody zespół i pilnować swojej jakości, trenować cały czas jakościowo i wygrywać, szukać punktów raz u nas.
Właśnie w tej nowej, drugoligowej rzeczywistości trochę drużyna się pewnie zmieniła.
Zmieniła się bardzo, bo nie mamy seniorek. Jest to cała młodzież, juniorki, kadetki, sporo kadetek, czyli jeszcze rocznikowo młodsze dziewczyny, ale bardzo zdolne. Tutaj są zawodniczki, które w przyszłości będą grały na parkietach pierwszej ligi, czy jak najbardziej zawsze mają szansę wyżej, więc to jest młody zespół, bardzo zdolny, no i tutaj musimy ciężko pracować i no i teraz szarpać, żeby do tej czwóreczki wejść.
No i wczoraj ten młody zespół poradził sobie bardzo dobrze, bo zwycięstwo z SMS-em Police 3-0. Gorzej poszło UKS-owi, ZSMS-owi i Poznań. Porażka z Gdańską Gedanią 0-3. Trzecia drużyna z naszego regionu, Szamotulaniny Szamotuły, swój mecz z powiatem kołobrzeskim rozegra 19 grudnia. W pozostałych spotkaniach Pałac Bydgoszcz przegrał po tiebreaku z TSS Gdańsk, natomiast Skarpa Toruń uległa Uniwersytetowi Gdańskiemu 0-3.
W grupie drugiej i drugiej ligi kobiecej siatkówki nie dobre występy tym razem wielkopolskich drużyn. 7 LO SMS Amber MKS Kalisz przegrał u siebie z towarzystwem piłki siatkowej z Bielska Podlaskiego 2-3. Dzielnie walczyły młode Kaliszanki. Wygrały pierwszego seta do 21, drugiego przegrały do 18, trzeciego po dramatycznej walce znowu wygrały Kaliszanki 34-32, ale dwa ostatnie sety dla drużyny gości do 20 i w tiebreaku 15-8. Ekipa GLKS Baryczyk czy Janków Przygocki też u siebie doznała porażki z libero Aleksandrów Włóki 1-3. Pierwszy set przegrany przez ekipę z Jankowa Przygockiego 20-25, później wygrany do 22, ale dwa kolejne przegrane i to oba do 19. W innych spotkaniach AZS-WF Warszawia pokonała w derbach MOS Wolę Warszawa 3-1. Siatkarki MUKS-u Krótkiej Mysiadło pokonały SMS Ostrów Łaskowie Łaskę 3-1, a Wolej Kobyłka, ta ekipa pokonała drugą drużynę Łódzkiego Klubu Sportowego 3-0.
I druga liga mężczyzn, tutaj 12. kolejka, sporo wielkopolskich zespołów gra w tej drugiej lidze. Tarnowia, Wolejbol Tarnowo-Podgórne przegrała u siebie z Olimpią Sulęcin 0-3. W derbach regionu Loms Joker Piła przegrał z SPS-em Kargil Słupca 1-3. Niestety wyjazdowa porażka Enei Energetyka Poznań w Żychlinie z Volley Team 1-3. Drużyna Lux Wilki Wilczyn na wyjeździe pokonała Elefanta Trzebiatów 3-1. Wyjazdowe spotkanie i wyjazdowe zwycięstwo także ekipy Chris Home Września nad Stoczniowcem Politechniką Gdańską 3-0, natomiast w meczu bez udziału wielkopolskiej drużyny Stilon Gorzów przegrał z rezerwami Trefla Gdański 1-3.
Hokejowe Radio Poznań.
Hokejowa Superliga teraz na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie i od razu zabieramy Państwa na ciekawie zapowiadający się mecz AZS-AWF Poznań kontra Toruński Pomorzanin.
Teraz to są kolejne postawy, 4 taka pomożenie, to będzie
11 w ostatniej kolejce Superligi Pelowych Mistrzostw Polski. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.
Krystian Makowski, kapitan drużyny pomorzanina Toruń. Trzeba przyznać, że efektowne zwycięstwo.
Tak, końcówka bardzo dobra. Potrzebowaliśmy takiego meczu. Można powiedzieć, że praktycznie pierwszy raz w tym sezonie zagraliśmy pełnym składem. Jeszcze brakuje Tomka Bębenka, który już od następnego meczu będzie i widać, że jak jesteśmy w komplecie, mamy tą ławkę, to się potwierdza, że w drugiej połowie mieliśmy dużo więcej tlenu i dużo lepiej wyglądaliśmy. No i AWF nie wytrzymał tego tempa. No i taki wynik, jaki chcieliśmy dzisiaj, potrzebowaliśmy tych trzech punktów jak tlenu. Gdybyśmy dzisiaj sobie pozwolili na kolejne stracone punkty, no to już prawdopodobnie czwórka by nam odjechała.
Wysoka porażka AZS-u AWF-u Poznań z pomorzaninem Toruń. Jacek Adrian, szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
No za wysoko na przebieg meczu. W ostatniej części się posypaliśmy. Później już zawodnicy jakby nie widzieli już szans na odrobienie wyniku i mecz puścili bez sensu trochę, bo trzeba walczyć do końca. Nie przegraliśmy przez sędziów, ale wreszcie niech sędziowie też przemyślą swoje działania, niech biorą analizę, robią, niech zaczną czytać przepisy, niech zaczną myśleć o przepisach, niech pomagają na boisku, a nie przeszkadzają i podejmują kuriozalne decyzje niezrozumiałe dla nikogo.
Jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, to początek jeszcze był niezły, bo Karol Gumny swoimi bramkami trzymał was przy życiu. Później to się po prostu trochę rozregulowało.
No ostatnia kwarta niestety. Posypało się wszystko. Przykra porażka, bo liczyliśmy, że tutaj mecz wygramy, że pogramy i utrzymamy się do czołówki, a tutaj no zimny prysznic. Trzeba przygotować się na kolejne mecze. Liga jest bardzo wąska. Wszystko się tam może wydarzyć i trzeba walczyć do końca.
Z jednej strony w tabeli jest ciasno, ale z drugiej strony tych meczów za wiele nie ma.
No nie ma, to też jest takie kadłubowe trochę te rozgrywki. Lepiej by było, jakby tych meczów było więcej, byłaby szansa jeszcze się odbicia, a tak, no każda porażka boli, nie ma już miejsca na odbicie się od wyniku.
A ten wynik w spotkaniu AZS WF Poznań kontra Pomorzanin Toruń dla drużyny gospodarzy był niedobry. Toruń wygrał 11-4. W innych meczach tej kolejki Stella Gniezno zremisowała z Wartą Poznań 4-4. Grunwald Poznań pokonał w takim klasyku hokejowej Superligi AZS Politechniki Poznańskiej 5-2. No i były także pałuckie derby. LKS Gąsawa kontra LKS Rogowo. Drużyna z Rogowa wygrała 8-6 i jest liderem tabeli.
Akademickie derby trwają za to w 10. kolejce Orlen Basket Ligi Koszykarek. Enea AZS Politechnika podejmuje AZS JP Gorzów Wielkopolski. No niestety ta druga kwarta w wykonaniu poznanianek słaba i po 20 minutach podopieczne Wojciecha Szawarskiego przegrywają 34-40. Tyle jeśli chodzi o przegląd ligowy. Czy w najbliższej sportowej arenie we wtorek po 19 także o wydarzeniach ligowych będzie?
Tak. Będzie między innymi o sporcie żużlowym, bo ostatnio pewne perypetie były w gnieźnieńskim żużlu. Ta ekipa startowała w krajowej lidze żużlowej w sezonie 2025. Dramatyczne mecze półfinałowe z ekipą pilskiej Polonii. Dla jednej drużyny z Wielkopolski skończyło się szczęściem w postaci awansu do Metalkasy drugiej Speedway Ekstraligi. Myślę o drużynie z Grodu Staszyca, a tymczasem w Gnieźnie zaczęła się przebudowa, takie odradzanie powolne, żeby wyjść z zapaści i żeby radzić sobie dobrze w nowym sezonie w krajowej lidze żużlowej. I o tym porozmawiamy we wtorek o te 19:15 na żywo. W tym studiu gośćmi będą dyrektor klubu Radosław Majewski, członek zarządu Tomasz Adamski, a także jeżdżący trener drużyny z Gniezna Norbert Krykowiak. Serdecznie polecam wtorek 19:15 o gnieźnieńskim Speedwayu.
A w pierwszej części audycji Sportowym Rytmie to prawie wszystko, prawie, bo jeszcze zapraszamy do wysłuchania rozmowy o pewnej strategii sportowej w wydaniu parlamentarnym. My usłyszymy się po godzinie 19:00.
Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Wielkopolanin, szef Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Od czasu do czasu w audycjach w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań robimy takie sportowe meldunki z polskiego parlamentu. No to kończy się rok 2025, jeśli chodzi o sport. Co udało się parlamentarnie uzyskać, panie pośle?
Po pierwsze, najważniejszym zadaniem parlamentu jest stworzenie prawa przyjaznego sportowi. I tutaj 1 kwietnia weszła w życie nowela ustawy o sporcie, która daje 25 naszym sportowcom świadczenia dla medalistów olimpijskich. To jest 5100 zł od przyszłego roku, wolne od podatku. Wśród nich są Wielkopolani, między innymi aktualna rekordzistka Polski w biegu na 100 i 200 metrów w lekkiej atletyce Ewa Kasprzyk czy Rafał Wieruszewski. Po drugie, nowela ustawy o sporcie, która uznaje korzystanie z obiektów sportowych, takich jak boiska, skateparki, inne miejsca jako korzystanie ze środowiska, czyli może być tam podwyższony hałas. Ten przykład poznański, gdzie decyzją sądu zamykano boiska, był jednym z tych, który spowodował, że rząd wystąpił z nowelą, a parlament to uchwalił. I trzecia kwestia związana z turystyką to nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, która lepiej chroni tych, którzy korzystają z usług biur turystycznych, ale też firmom prowadzącym działalność turystyczną pozwala lepiej gospodarować zabezpieczeniami i ubezpieczeniami.
Jeżeli chodzi o zakres działalności pańskiej komisji, właśnie Komisji Sejmowej Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, to zapytam, co do tej pory się nie udało, a co ma się udać, może bardziej pozytywnie przełożę to pytanie, co ma się udać w roku 2026, czyli banalne pytanie o plany.
No tak, czekamy za dużym aktem prawnym, którego inicjatorem jest rząd. Jest to w tej chwili na końcówce prac rządu. To jest ta ustawa, która została wcześniej zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. I ona podejmuje wiele kwestii, między innymi rolę kobiet w zarządzaniu polskimi związkami sportowymi, ale także stypendia kobiety, jeśli chodzi o ochronę w okresie ciąży i później wychowywania dziecka, możliwość realizacji wielu zadań za związki sportowe, które ze względów organizacyjnych nie są w stanie to robić przez Instytut Sportu, więc to zapewne przed nami. Przed nami też w przyszłym roku, mam nadzieję, jeśli minister zakończy pracę, to uchwalenie strategii rozwoju sportu do 2040 roku na końcu z projektem Igrzyska Olimpijskie w Polsce i strategii rozwoju turystyki do 2030 roku. W tej chwili trwają właśnie konsultacje w całym kraju z przedstawicielami branży turystycznej, samorządowcami, klubami sportowymi. Robert Korzeniowski, nasz czterokrotny mistrz olimpijski, jest szefem takim wykonawczym przygotowywania strategii rozwoju sportu. To jest kluczowe, żeby uruchomić wszystkie pokłady na rzecz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a na samym końcu, na szczycie tej piramidy, może być wniosek Polski o Igrzyska Olimpijskie.